questions. I hate music.
It's the worst.
Cześć. Z tej strony Metalurgia, dzisiaj z gośćmi, nie tylko Piotr, nie tylko ja, czyli Michał, ale też z nami jest ekipa Undertone, czyli Agata i Krzysiek. Cześć.
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 Pomyśleliśmy, że zamiast robić takie podsumowanie typowe roku, spróbujemy porozmawiać trochę na temat tego, co się działo w 2023. Ale co z tego wyjdzie, nie wiemy, no bo oglądacie, słuchacie podcast Prawie Muzyczne Show, a jak być może wiecie, skaczemy sobie tutaj często z tematu na temat, bywa i
tak. No tak, i w tym podsumowaniu końcoworocznym chyba postaramy się skupić na tych perspektywach indywidualnych, na tym, jak ten rok dla nas, dla każdego z nas muzycznie wyglądał, ale tutaj już przed nagraniem rozmawialiśmy jeszcze sobie, taki temat wypłynął, o robieniu list, no bo wiadomo, koniec roku to każdy musi się jakimś podsumowaniem podzielić i no już wiemy trochę, jak to z waszej strony wyglądało, ale zróbmy tutaj magię radia, magię kina i udajmy, że ta rozmowa przed chwilą nie miała miejsca. Powiedzcie, jak to u was wyglądało kompletowanie tych podsumowań? Czy macie faktycznie takie mocne zestawienia? Czy wierzycie w ogóle w sens robienia takich list? Jaki macie na nie sposób?
U mnie w tym roku to był jakiś kompletny chaos. W poprzednich latach rzeczywiście robiłam tak w miarę na bieżąco jedną wielką playlistę na swoim koncie Spotify i potem jakby z niego wybierałam te najważniejsze, najlepsze. W tym roku jakoś właśnie w ogóle tego nie zrobiłam i jakiś czas temu, no dosłownie przed chwilą, musiałam wybrać 30 albumów do zestawienia w Noise Magazine i to było bardzo trudne zadanie dla mnie. I właśnie trochę się martwię, czy to już jest ten czas, kiedy wchodzę w taką moją boomer era. Czy może rzeczywiście w tym roku po prostu nie wyszło dużo fajnych płyt. Także, no nie wiem, jest coś takiego, że nie czuję się, nic mnie nie powaliło po prostu na kolana w tym roku. Nie wiem. Strasznie, ale tak.
To u mnie wygląda to tak, że ja korzystam z ATO Music jeszcze już praktycznie tylko w tym celu, bo jakieś tam w ogóle to ocenianie płyt i jakieś wyciąganie średnich i tego typu rzeczy to średnią nie bawi, ale dla takiej własnej kroniki to jak jestem już gotowy ocenić daną płytę, to robię to w ATO Music, no i w ten sposób jakaś lista tworzy się sama. Inna sprawa, że no różnie jest ze słuchaniem na bieżąco nowości, że czasami lepiej, czasami gorzej, ja jeszcze mam sporo do nadrobienia w tym roku, ale myślę, że już takich faworytów mam. I akurat mi się wydaje, że parę super płyt wyszły.
Krzysiek, powiem ci, że ten Rate Your Music to bardzo mnie kusi od lat, ale też przeraża, bo gdybym zaczął z tego korzystać, to miałbym takie poczucie, że mam, że jeśli nie wprowadzę tam wszystkiego, co przesłuchałem, to będzie mi towarzyszył w życiu jakiś mocny brak w moim ego, czy czymś pojawi się jakaś dziura, nie? I przez to...
Tak, rozumiem, bo ja też mam pewne OCD, jeśli o to chodzi, ale ja mam taką zasadę, że nawet jeśli przesłuchałem tę płytę 50 razy, zanim zacząłem sobie korzystać z YouTube Music, to jeszcze dla pewności muszę ten jeden raz posłuchać, zanim wystawię ocenę. Wiesz, jakby nie mam takiej potrzeby, że każda płyta, jaką przesłuchałem w życiu, musi się tam znaleźć, tym bardziej, że ja też jestem bardzo... bardzo pozytywnie oceniam, w sensie oceniam zgodnie z własną jakąś skalą, więc często ja daję 5 gwiazdek czemuś, co tam ludzie dają 3, gdzie 3 to już jest, wiesz, 3 na 5 to jest płyta roku na YouTube Music, nie? Dla wielu osób. Wiele okropne.
To też jest właśnie ciekawe, jak w ogóle wejście w system oceniania gwiazdkami albo punktami zaczyna psuć myślenia o muzyce, ale to to chyba na inną okazję rozmowa.
Tak, tak jest.
Mam wrażenie, że akurat w przypadku Rater Music te oceny są często dużo bardziej takie rygorystyczne niż w przypadku chociażby filmowym i Filmwebu i IMDb. No nie tylko dlatego, że tam skala jest 10-gwiazdkowa, tylko w ogóle często jak tak też przy jakichś okazjach przeglądamy Rater Music, no to często albumy, które są powyżej powiedzmy przeciętnej, tak by się tam przynajmniej wydawało, często dostają naprawdę takie niskie, już poniżej dwójki oceny, czy dwa coś. Wydaje mi się, że jest to no, dosyć tak tam rygorystyczne.
I też jest czasami głupie, w sensie wiesz, jak masz jakieś rzeczy typu Metacritic na przykład, gdzie masz oddzielone oceny krytyków od ocen jakby publiczności, a tutaj nie, to dochodzi do takiej sytuacji, że taką samą uwagę ma ocena osoby, która... Przykład, mój ulubiony zespołu Lochy i Smoki, który dostał od kogoś pół gwiazdki, czyli naprawdę jakby najgorszą możliwą ocenę, za to, że ktoś myślał, że jak się nazywają Lochy i Smoki, to będą śpiewali o lochach i smokach, a nie o emóweczkę, i dla niego to było tam, to był skandal i stracona godzina, nie? I jakby,
aż po godzinie się zorientował ocena, dopiero, no ciekawe.
Tak, dokładnie.
Imponujące.
I ta taka ocena ma taką samą uwagę jak, nie wiem, ocena prawdziwego krytyka typu Bartek Chaciński albo, nie wiem, ktokolwiek, nie? To jest trochę słabe.
No, ale ten rozdźwięk między Vox Populi a właśnie wyważonymi opiniami krytyków to jest chyba obecne w każdym serwisie. Właśnie Michał, wspomniałeś o tych filmowych, gdzie ludzie też bardzo często przecież oceniają emocjonalnie, dając jedną gwiazdkę, no bo tutaj, nie wiem, ich akurat ulubiony aktor został wykluczony z obsady w kolejnej części czy coś takiego, albo dają 10 gwiazdek, bo są fanami serii, nie? I
tak.
Obok tego masz też opinie o filmach tych już niby właśnie doświadczonych krytyków, które czasami no, też można się zastanawiać, czy pewne wyważenie, pewien umiar jest zawsze stosowny, jeśli chodzi o niektóre bardzo, bardzo gniotowate filmy, a rzadko te opinie są poza skalą 4-7, powiedz, między 4 a 7, niżej i wyżej raczej nie wschodzą, to też mi tak średnio leży. No ale dobra, to o tym można by gadać i się zastanawiać trochę na tym właśnie, jak to kształtuje nasze myślenie o muzyce, ale chciałem zapytać jeszcze, czy w ogóle czujecie dużą presję na to, żeby do tego, żeby być na bieżąco z tymi nowościami, żeby wchodzić w te dyskusje przy podsumowaniach końcowo-rocznych, czy ten czek faktycznie ma sens robienie tego z rachunku sumienia z kultury co rok?
Trochę mam takie poczucie, że z jednej strony nie. I były takie lata, na przykład w ostatniej dekadzie, kiedy ja w ogóle nie słuchałem nowej muzyki, bo po prostu miałem taki vibe, że potrzebowałem sobie posłuchać na przykład dosłownie przez rok tego, czego słuchałem w dzieciństwie i nie czułem się z tym gorzej. Z drugiej strony gdzieś mam też poczucie, że jako osoby gdzieś tam zajmujące się muzyką w różny sposób, czy to blogerski, czy to dziennikarski, czy to jakby jako aktywni muzycy, whatever, a dziś sobie sami wybraliśmy taki los, że tam na bieżąco trzeba być, chociażby po to, żeby na ten koniec roku podyskutować, podsumować i przejść do kolejnego, nie? Jakby gdzieś takie poczucie obowiązku mam i w sumie to ono mnie głównie jakby prowadzi przez to, że słucham tych nowych rzeczy, ale no też efekt uboczny tego jest taki, że poznaję super, dużo super fajnych nowych zespołów, które potem mogę sobie zobaczyć na koncercie na przykład, no więc cały czas mi to sprawia przyjemność, natomiast no gdzieś to jest takie wynikające z obowiązku.
Nie wiem, ja w sumie nie mam poczucia obowiązku, lubię podsumowywać rok, ale robię to głównie też dla siebie, żeby właśnie przypomnieć sobie ewentualnie, które płyty mi się podobały, czy którymi artystami się interesowałam, nawet właśnie w tym roku, pomimo tego, że było to dla mnie bardzo trudne, to jednak przekopanie się chociażby przez playlistę, którą robimy na Undertone przy okazji premier. Zupełnie szczerze, 5-6 płyt mi wpadło, które gdzieś tam jakoś mi umknęły, więc to jest na pewno spoko, tylko właśnie jeżeli to robisz, nie wiem, no z przyjemności, z ciekawości, robisz to dla siebie, jakby ja nigdy nie czułam żadnego poczucia obowiązku w kontekście dziennikarstwa muzycznego, bo jakby prowadzimy bloga, za którego nikt nam nie płaci i jakby wszystko robimy po prostu, bo nas to interesuje, bo jest to nasze hobby. Dlatego też nie czuję, że jestem komuś coś winna. Wiecie o co chodzi w kontekście. Ale tak, wydaje mi się, że to jest fajne po prostu dla samego siebie, żeby sobie podsumować pewne rzeczy. Chociaż tutaj też właśnie, to jest, jak wspominałam wcześniej o tej mojej boomer era, to kiedy wyszło najważniejsze, kiedy wydarzyło się Spotify Wrapped, czyli najważniejsze wydarzenie roku, to 5 moich najważniejszych artystów to wiecie, było Depeche Mode, David Bowie, Nine Inch Nails i tak.
A to aż taka boomer era, że nie zostajemy przy tym, co teraz wychodziło, tylko idziemy w przeszłość, tak?
Ja aż sama się zdziwiłam. Oczywiście to też jest trochę naciągane, bo na przykład często jestem osobą, która puszcza muzykę u mnie w biurze i właśnie David Bowie zawsze mi się wydaje takim najbezpieczniejszym wyborem. Ale tak. Nie wiem w ogóle a propos czego tu powiedziałam, ale moim zdaniem anegdota super. Oddaję głos do studia.
Na pewno, że super. Znaczy, wiesz, dla mnie, ja się łapię na tym, że no, ta stara muzyka to jest dla mnie nowa muzyka bardzo często też, nie? Jakby odkrywanie artystów, którzy dla poprzednich pokoleń są żelaznymi klasykami, dla mnie często jest takim powiewem świeżości. Mimo tego, że pewnie to, co oni zrobili, to już milion razy zostało przetworzone przez kolejnych twórców, no ale wciąż, no właśnie, też w tym roku jakoś Depeche Mode, zwłaszcza Violator, zwłaszcza Delta Machine, no, były dla mnie bardzo ważnymi płytami.
Tak, ale ja po prostu chciałam powiedzieć a propos Depeche Mode, że w tym roku w ogóle byłam na ich koncercie i wydaje mi się, że to też jest pokłosie właśnie tego, że widziałam ten zespół na żywo i potem było mi mało i tłukłam ich tam przez parę miesięcy. Ale to też muszę przyznać, że Depeche Mode jest takim zespołem, za który wiecie, wstydu nie ma. To jest naprawdę wspaniały zespół też na żywo do tej pory.
Mają to coś? Dave Gahan cały czas
robi rzeczy. Jest okay. Wspaniały. Wiem, że może to zabrzmi najlepiej, ale mam wrażenie, że po śmierci Fletchera po prostu chyba odzyskali, nie wiem, przechodzą drugą młodość, albo po prostu wiecie, teraz bardziej są uważni na to, co się dzieje, jakby bardziej przeżywają to. Więc tak, to był naprawdę świetny, świetny koncert.
A ta płyta też ci nowa się spodobała? Czy tak niekoniecznie?
Jest bardzo przyzwoita. Naprawdę. To też mnie całkiem zdziwiło, jest bardzo przyzwoita, ale no to ciężko, wiesz, takie płyty porównywać do na przykład Violated.
Ja trochę tak w nawiązaniu do tego, co Agata mówiłaś, ja w tym roku też miałem. Mam wciąż, bo jeszcze ta lista nie została u mnie skompletowana. Mam problemy z zebraniem większej ilości płyt, których jestem w stanie powiedzieć, tak, to jest rzeczywiście jakiś top tego, co słuchałem, no bo większość jest po prostu okej, albo bardzo okej, ale no nie jestem w stanie powiedzieć, że nie wiem, zostałem z tymi płytami na dłużej, w jakiś sposób wywarły na mnie większe wrażenie i chyba pierwszy raz od kilku lat, chyba nie wiem, czy na mojej liście znajdą się w ogóle zespoły z Wysp Brytyjskich, a często to było to był region, z którego dużo albumów słuchałem, chociażby no, w tamtym roku większość na moim podsumowaniu tak, no, gdzie było 10 albumów, z 6, może jeśli nie 7, było właśnie z Wielkiej Brytanii. A w tym roku też na przykład trudno by im było wymienić większą ilość albumów tych postpunkowych, czy z tego, powiedzmy, post-Brexit a la gatunku. Przypomniałem sobie o Shame, chociażby, tak przeszukując albumy w tym tygodniu, w zeszłym, ale posłuchałem jeszcze raz tego albumu i już wiem, czemu nie został ze mną na dłużej, na jakoś, kurczę, nie przemawia do mnie.
Jest bardzo taki średni, prawda?
No.
O, a u mnie będzie, znaczy póki co jest w top 10, ale pewnie gdzieś tam w tych dolnych rejonach, więc może wypaść. Ale na razie jest.
Jakby a Squid wam się nie podobał?
Ja w ogóle, poza tym, że wiem, że to jest świetny koncertowo zespół i uwielbiam kilka kawałków, to jest trochę kontrowersyjne, jak z ludźmi o tym dyskutuję, ale nie jestem fanem.
A ja
tego
z kolei
zespołu,
powiem niczym prawdziwy boomer, to po prostu brzmi jak LCD Sound System.
A dla mnie z kolei, jakby ja mam taki problem z tymi post-popowymi zespołami, które zostawiają się brzmieć jak... Jak
Talking Heads.
To lubię bardzo Talking Heads, ale jakoś mam problem z tymi zespołami, które próbują brzmieć jak Talking Head. I to jest dla mnie case właśnie zespołu Squid, który szanuję, który jest okej, który akurat nie widziałem ich na ofie jak grali, bo jakiś wywiad wtedy mieliśmy czy coś. Ale no jakoś tak nie siedzi mi to do końca.
Jak widziałem na pochodzie rok temu i nie zrobili na mnie jakiegoś dużego wrażenia tak koncertowo właśnie. Właśnie oni i Black Country New Road koncertowo mnie raczej rozczarowali.
A skąd to niechęć do brzmienia jak Talking Heads, że Talking Heads brzmieli tak bardzo inni niż wszyscy, że próba kopiowania tego jest po prostu śmieszna, jest zahaczał parodię gdzieś, czy...
Trochę mi się wydaje, że mimo całego geniuszu Talking Heads i tego, że oni gdzieś tam ten czas swój wyprzedzali, to ta muzyka się trochę, jakby to brzmienie się strasznie zestarzało. Jak próbujesz brzmieć jak oni, to brzmisz generalnie, jakbyś faktycznie się wyrywał z tych lat 80., gdzie na przykład te zespoły, które bardziej poszły w brzmienie typu The Fall, bardziej się bronią. Chociaż jak mówię to na głos, to może nie mieć aż takiego wielkiego sensu, ale gdzieś tam w mojej głowie ma, że to jest jednak gdzieś już bardzo określone brzmienie, określony sposób grania, który po prostu był i którego nie przeskoczysz, a gdzieś to te takie bardziej płyty robione w ramach tego gatunku na trochę większej olewce, to gdzieś to się bardziej broni.
Ja muszę przyznać, że miałem kilka takich doświadczeń, które rozwaliły mi czaszkę. Płyt, które zostały ze mną faktycznie na bardzo, bardzo długo i gdy je usłyszałem, no przeżywałem je bardzo intensywnie. Natomiast podobnie jak Agata, miałem problem z wyjściem poza te top 10. Okej, no może top 11, 12, ale miałem poczucie, że jest taka bardzo silna stawka na przedzie peletonu. Natomiast cała reszta to jest no spoko, no jest, no po prostu dużo bardzo solidnych płyt, no trochę tej muzyki w tym roku przekopałem, mam wrażenie, że mniej niż w poprzednich latach, na pewno mniej niż rok i dwa lata temu, ale może to jest blaza po prostu, nie wiem czy to jest boomerface, może to jest blaza i to, że mnie wszystko nudzi, nic mnie nie zachwyca i ogólnie lubię marudzić, narzekać i czasem jak usłyszę, czasem wystarczy, że usłyszę właśnie coś bardzo prostego i takiego zrobionego bez wysiłku i bardziej mnie to cieszy niż wiele płyt, nad którymi się namodlono, które mają jakieś tam wycyzelowane brzmienie, pomysł w ogóle. I strasznie mam nadzieję w ogóle, że już skończyło się to zjawisko albumów pandemicznych, gdzie izolowaliśmy się, przeżywaliśmy to i potem robiliśmy wiwisekcję tych przeżyć i nagrywaliśmy o tym płyty i mam nadzieję, że już tego nie będzie, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy przeżyję słuchanie jeszcze jednej płyty pandemicznej. Może 2024 rok to jest już ten czas, gdy to zjawisko się skończy.
Ale w ogóle tutaj chciałam dodać do wypowiedzi Michała, który powiedział, że nie ma zespołów z Wysp w jego podsumowaniu, czy tam nie ma ich tak dużo, jak było w zeszłym roku. I to jest w ogóle bardzo ciekawe spostrzeżenie. I muszę powiedzieć, że u mnie jest dokładnie tak samo. W ogóle nie patrzyłam na to w ten sposób, ale rzeczywiście jakby zupełnie u mnie nie ma zespołów z Wysp, gdzie jednak w poprzednich latach było. I zastanawiam się, czy to nie jest też trochę takie zmęczenie tym, bo a propos koszulki, którą masz na sobie dzisiaj, Michał, ostatnio miałam taką rozmowę a propos Idols, że na przykład bardzo mi sprzykło to mówić, ale trochę już mam dość Idols, trochę już jakby przestaję kupować ten cały ich właśnie nie wiem, jak to nazwać, to takie podejście, chyba podejście będzie lepszą nazwą niż vibe. I ogólnie też mam wrażenie, że Joe zaczyna trochę być karykaturą samego siebie, kiedy jeszcze tam pierwsze płyty miała, naprawdę czułam, że to jest autentyczne i jakby kupowałam to w całości, to teraz już nie reaguję tak entuzjastycznie na Idols i właśnie nie wiem, może to jest coś w tym, że po prostu tak to jest z tą muzyką z Wysp, że po prostu co jakiś czas przeżywa ten swój revival i jest super, a potem może po prostu zaczyna jakoś się nudzić. Nie wiem, rzucam.
Weźmy też pod uwagę, że gdzieś ta brexitowa czy post-brexitowa scena to wybuchła, zaraz będzie 8 lat jak ona wybuchła, więc też jakby możemy być z tym znudzeni. Ja akurat mam, teraz mam otwartą listę, mam no trzy brytyjskie zespoły na tej liście, liczając to Shame. No i ale jakby no tak, z tej takiej typowo post-brexitowej to tylko to Shame. No ewentualnie jeszcze zespół, cały czas nie wiem jak się tuta tę nazwę, czy to jest Maruja, czy Marucha, czy Maruja. Ale oni...
Marek
oni,
Marucha to w filmie Auto był chyba.
Tak, dokładnie. Ale oni wydali świetną epkę w tym roku na Carrea. Oni trochę się tam wpisują w tę scenę, ale trochę już też nie, więc tutaj jestem trochę zawieszony, ale absolutnie najlepszą brytyjską płytą tego roku i takim to prawie że kandydatem do mojej płyty roku to jest płyta zespołu Bedroom. I don't know. I to jest shoegaze. Ten zespół w ogóle jak zaczynał na poprzedniej płycie to była chyba najlepsza istniejąca podróba zespołu Dive. Ale teraz poszli już bardziej w takie swoje rzeczy i mocniej w ten shoegaze i to jest na przykład świetna płyta dla mnie. No ale to taki, to z tych brytyjskich pewnie najwyżej będzie u mnie.
Sprzedaj mi ją. Powiedz mi czemu płyta z shoegazem aż tak duże wrażenie na tobie zrobiła. Bo dla mnie to jest gatunek taki bardzo użytkowy, powiedziałbym, trochę jak post-metal. Być może jest to krzywdzące, ale no ciekaw jestem, co akurat w tej płycie tak cię rozwaliło.
Wiesz co? Jest naprawdę niesamowity klimat na tej płycie i głównie to. Ta jest naprawdę taka rzecz, której słuchasz i przynajmniej ja słucham i myślę sobie, że kurczę, to jest piękne po prostu i rzadko tak na mnie działają powiedzmy współczesne czy w ogóle płyty, ale tutaj miałem taką chwilkę. W ogóle też pierwszy single z tej płyty jest absolutnie jednym z najlepszych kawałków tego roku. Do tego tak mi to siadło. Okay. Ten klimat głównie.
Obiecuję w takim razie posłuchać. Bo, no tak jak mówisz, shoegaze lubię, ale ciężko mi znaleźć tam, wiesz, coś po prostu naprawdę wyróżniającego się, nie? Rzadko to na mnie po prostu, nie wiem, robisz takie wrażenie, ale też nie znam za bardzo tej sceny, aż tak mocno. Ale jakbyśmy się...
Gatunek konkretny, nie? W sensie to też jest gatunek, gdzie wszyscy brzmią mniej więcej tak samo, więc trudno szukać jakichś niesamowitych rzeczy, natomiast no, gdzieś na tej nowej scenie coś tam się rozwija i to jest taki przykład właśnie tego typu zespołu.
A tego Full of Hell's Nothing może słuchaliście?
Jest wspaniała ta płyta. Nie podzielasz entuzjazmu?
Nie. Ja również jestem pod dużym wrażeniem, chociaż miejscami są pewne zgrzyty, ale pomysł w ogóle jest fajny i ta płyta i Not Just Phone Limbs, tak to takie dwie strony tej samej monety trochę. Tam Phone Limbs i Nadja jest trochę, wydaje mi się, no na pewno jest trudniejsza do strawienia, ale w podobne rejony mnie zabierają. Ale jakbyśmy się mogli jeszcze cofnąć do tej sceny brytyjskiej, do tego, że nawet Idols może się znudzić. Ja się zastanawiam, dlaczego tak w ogóle jest. Czy po prostu tam wypalił się pewien entuzjazm, czy to może coś w naszym tutaj, czy w waszym postrzeganiu tej muzyki się zmieniło? No bo Idols ostatnio wydali płytę kiedy? 2 lata temu. A 2 lata temu chyba jeszcze takich opinii byśmy nie wypowiadali na tej scenie, nie?
Czy ja wiem? Ja już trochę takie opinie o tamtym albumie miałem, ale mam wrażenie, że to jest po prostu przesycenie już Idols i ich jest dużo w mediach społecznościowych. Ich było też dużo właśnie z tymi albumami, przecież wcześniej praktycznie rok do roku nowy album od Idols był, no i już mamy 4 od nich albumy.
Zaraz 5.
W zasadzie w bardzo krótkim czasie, od kiedy zaczęli grać, od kiedy wydali pierwszy album. No i wrażenie przesycenie, no i na to też cierpi cała ta scena. No, dużo albumów się ukazywało rok do roku, a teraz praktycznie trudno by mi było wymienić z 5 takich wydawnictw, rzeczywiście, które zrobiły większe fale. Czy odbiły się jakimś szerszym echem? No wcześniej przecież o tych zespołach, chociażby Squid czy Black Country New Road mówiono jako o najlepszy zespół na świecie, zanim jeszcze wydali album, a teraz już tego takiego zamieszania nie ma tam. I wszystkie te zespoły, mam też wrażenie, trochę wyhamowały, no bo co więcej można w tym gatunku powiedzieć? Podejrzewam, że większość z tych zespołów właśnie zmaga się z takim teraz identity crisis. Przejm trochę takie przeszło i próbowało coś zmienić na tym nowym albumie. Podejrzewam, że reszta zespołów z tych bardziej znanych, no mam tu na myśli chociażby Idols, które jak słychać już po tym pierwszym singlu, który puścili, trochę kombinuje, co reszta zrobi, czy będzie się trzymać tej formuły, czy pójdzie w jakąś swoją nową stronę, to myślę zobaczymy. Ale Idols było, wciąż jest dużo, wciąż mi się wyświetlają i gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku, i mam też wrażenie, że bardziej...
Irytuje cię to?
Tak, powiedziałbym, że bardziej mnie to irytuje też przez to, że stali się już bardziej taką maszynką do wrzucania, nowy merch, nowe wydanie, nowe coś tam, nowe koncerty, i jest tego też dużo od nich, a reszta przekazu, mam wrażenie, trochę się gubi wśród tego reklamowego.
To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo rzeczywiście ja też co chwilę trafiałam na nich na TikToku. I jak wiecie, to były świetnie, ewidentnie mają dobrych ludzi od tego, bo to były po prostu świetnie tam poucinane fragmenty jakichś ich występów w studiu. Wszystko, wiecie, po prostu wyciągnięte takie hasła z tych kawałków, które chętnie się szeruje i tak dalej. Ale właśnie tego tak dużo było, że też miałam takie poczucie, że po prostu jestem, zaraz otworzę lodówkę i wyskoczy Joe po prostu z żyłą na szyi, przeżywający coś bardzo mocnego. I chyba też z tym mam zgrzyt, bo wiecie, jednak te utwory i jakby cała otoczka Idols są jakieś zaangażowane, ciężkie rzeczy i tak dalej. A zostało to pocięte do TikTokowych filmików i dziwne to było.
No to nie jest trochę tak, że... No właśnie, bo tak was słucham i mam wrażenie, że jak jest zespół, który jest gdzieś tam w momencie przełomu, albo któremu tego przełomu nie udało się dokonać, to są świetnymi muzykami, gdyby tylko jeszcze umieli w marketing i tak dalej, nie? A jak się okazuje się, że umieją, albo zatrudniają kogoś, kto umie, no to... No ale nie tak. Nie w ten sposób. Ja nie lubię jednak. Ja tego chciałem.
Nie, ja właśnie bardzo doceniam zespoły, które potrafią w ten marketing, i uważam, że oni są świetnym przykładem takiego zespołu, bo w tych czasach był taką muzykę i to trzeba umieć sprzedać i jakby takie też masowe sprzedawanie merchu, no idzie im to, tak? Jakby ono sobie z tego żyli dzięki temu prawdopodobnie.
Tak widać.
Tak, ja sam też mam chyba za dwie koszulki i plan na kolejne, bo akurat kupiłem bilet na ich koncert w przyszłym roku, więc możemy sobie tu narzekać, ale i tak im zarobi.
To.
Ja z nimi mam tylko taki problem, że o ile ta ostatnia płyta była moim zdaniem świetna i naprawdę dawała mi wielką nadzieję na to, że oni jakoś rozwiną to co robili, bo to jest też taki rodzaj biania i tego jakby takiego przekazu prosto w twarz rzucanego, że to szybko się przejadało i gdzieś ta czwarta płyta dawała nadzieję na to, że coś pokombinują, a już takie mam poczucie, że z tą piątą pewnie wrócą do gorszej formy. Przynajmniej na tyle, na ile już tam słyszałem. Każe mi tak myśleć. No, ale zobaczymy. No, tak czy siak, koncertowo jest to dalej świetny zespół, więc zobaczę ich w przyszłym roku.
Zgadzam się z Krzyskiem. Jakby ponarzekać trochę można i wręcz trzeba, ale i tak, na ich koncert też się wybieram i ogólnie to jest super akurat, że im się tak udało i już wolę, żeby taki zespół był popularny niż jakiś inny, ale tak, ale to jest, no może właśnie to jest problem, nie powiedziałabym tego, że fakt, że się stali sławni mnie irytuje, tylko może właśnie kwestia tego, że jakby już tak długo ich słucham i śledzę, że może po prostu no dla mnie takiej osoby, która jest bardzo w tym, jest już tego za dużo. Wiecie, o co chodzi.
Może trzeba po prostu zmniejszyć ilość postów idols na tablicy.
Dokładnie.
Ja to przynajmniej przemyślę. No ale to z idols to też jest po prostu przykład tego zespołu. To nie jest zespół, który jest, nie wiem, od zawsze, nie? Tylko to jest pewna nowość, która się pojawiła, pewna świeżość i jak ta świeżość ulatuje i gdzieś tam, nie wiem, pojawiają się nowe rzeczy, no to tego zainteresowania jest już mniej, ale wciąż się widzi z tą samą intensywnością. Idlesi ma się takie już. No, może przystopujmy trochę.
Właśnie, może to jest
no, ale nie no.
Może to jest właśnie kwestia tego, że wiecie, ten zespół jest zbyt, że to jest taki nerw otwarty. Ten Joe i jakby no i cała działalność tego zespołu. Więc może też kwestia tego, że jak cały czas grasz na tych najsilniejszych emocjach, to może po prostu też być zbyt intensywne w pewnym momencie. A nie wiem, po prostu no, wydaje mi się, że taki człowiek jest takim charakterystycznym właśnie wokalistą, a umówmy się, on jest bardzo charakterystyczny i on też ma bardzo ograniczone możliwości wokalne, bo u niego to jest głównie jakaś taka melorecytacja, coś tam krzyknięte, więc wydaje mi się, że tak naprawdę w twórczości Idols to największym wyzwaniem jest to, w jaką stronę pójdzie Joe.
Ale tutaj, Agata, wywołałaś jeszcze jeden temat, który w tym roku był chyba taki bardzo, coraz bardziej widoczny, bo od już jakiegoś czasu można było jego jakby heroldów obserwować, czyli snippetcore, albo inaczej mówiąc właśnie cięcie muzyki, albo nawet robienie muzyki pod to, żeby pasowała do tych kilkunastosekundowych klipów. Czy zauważyliście w ogóle, jak to się przekłada na to, czego wysłuchacie, na to, w jaki sposób doświadczacie muzyki? Czy przeraża was ta perspektywa, że w ten sposób właśnie muzyki będziemy doświadczać? Czy może jest w tym też, no nie wiem, coś ciekawego, fajnego, bo muzyka staje się takim w zasadzie narzędziem komunikacji jeszcze bardziej bezpośrednim niż do tej pory.
Ja mam takie ciekawe spostrzeżenie, które mam gdzieś tam z obserwacji powiedzmy polskiej sceny. A jest dużo zespołów, które są bardzo mocne na przykład na TikToku. Mają dużo obserwujących, sobie te ich kawałki są właśnie pocięte. tworzą sobie fajny, nawet często ciekawy content, opowiadają jakieś historie do tego i tak dalej, i tak dalej. A potem wchodzisz na ich profil na Spotify na przykład i widzisz, że nikt tego nie słucha. I mam wrażenie, że gdzieś właśnie ten snippet core i to, co jakby funkcjonuje sobie w tym social mediowym środowisku, jest jakby no, funkcjonuje sobie tam i nie musi wpłynąć na jakąś popularność czy sukces zespołu w tym powiedzmy bardziej tradycyjnym obiegu. No i to jest ciekawe, bo to są też zespoły, które jakby tylko funkcjonują w social mediach, w sensie na TikToku. I no okej, okay. to jest spoko, tylko dziwnie się na to przedstawić w tym momencie. Z drugiej strony pokazuje też, że w sensie ja nie widzę, żeby to była przyszłość muzyki, że gdzieś ta tradycyjny obieg muzyki tak, znaczy tradycyjny w naszym rozumieniu, czyli ten powiedzmy streamingowy. On gdzieś tam się jeszcze utrzyma, a że sobie będzie po prostu istniało takie długie ciało muzyki robionej pod social media i zobaczymy. No, jakby na razie to tak działa i sobie jest.
No w przypadku TikToka też mam takie wrażenie, że to jest po prostu obieg bardzo zamknięty, gdzie jeszcze dużo różnych kont walczy ze sobą na uwagę. No z TikToka raczej nikt nie odsyła na zewnątrz, tylko w tym ekosystemie cały czas się porusza i nawet jeśli ktoś ma, nie wiem, dużo wyświetleń czy dużo komentarzy, no to przez to, jak ta aplikacja działa, zaraz ta osoba, która komentarz zostawiła, o tym zapomni, przeglądając następne rzeczy i pewnie nawet nie odsłucha tego później, nie sprawdzi tego później. Żeby to zaprocentowało, to myślę, że musiałby się zmienić sam TikTok i musiałby bardziej pójść w stronę też może jakiegoś serwisu właśnie streamingowego, jeśli chodzi właśnie o streaming muzyki czy też teledysków.
Tak, a wiesz, jaki jest najpopularniejszy kawałek Ghosta na Spotify w tym momencie?
No ale Ghost to jest, wydaje mi się, naprawdę jeden z takich wyjątków.
Ja się z tym nie zgodzę. Mi się wydaje, że to jest cały czas kwestia tego, że użytkownicy nie potrafią po prostu przekierować na zewnętrzną platformę w odpowiedni sposób. Bo jeśli na przykład na moich polskich ulubieńców zespół Hamulec popatrzymy, no to oni mają po kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt nawet na Spotify'u. Ich najlepiej odtworzony kawałek to jest 122 tysiące wyświetleń na Spotify i 10 tysięcy słuchaczy miesięcznie. Gdy oni w tym naszym tradycyjnym, powiedzmy, obiegu muzycznym, muziarskim, tak, tej bańce, nie istnieją, nie? I jak popatrzysz na jakieś zdjęcia czy filmiki z ich koncertów, to tam też ludzie przychodzą. Oni potrafią jakoś przekierować tych słuchaczy. Ghost też potrafi przekierować tych słuchaczy. Zespół, nie wiem, Fate'ów na przykład, też dla mnie taki artystki, które się wybiły, wydaje mi się, że właśnie przez TikToka również świetnie sobie ten following skonwertowały na inne platformy, więc wydaje mi się, że to jest kwestia umienia albo szczęścia po prostu.
Tak, ja też nie mówię, że się nie da, ale po prostu no, sukces na TikToku nie gwarantuje tego, że to się też jakby na normalny odbiór muzyki, ale może pomóc. Na pewno też w drugą stronę, jak już jest zespół ugruntowany, chociażby Ghost, to pewnie mu łatwiej atakować o te powiedzmy scenę social mediową.
To z pewnością.
Stronę, tak.
Ale wiecie, to też można odnieść do Spotify, jakby bycie na jakiejś playliście też nie gwarantuje tego, że słuchacz, użytkownik wejdzie po prostu na danego artystę. Nieraz, no też wydaje mi się, że Krzysiek może to potwierdzić, jeżeli chodzi o artystów peletonu, że zdarza się po prostu, że ktoś jest na playliście i ten jeden kawałek jest odtworzony kilkaset tysięcy razy, ale no jakby cała reszta leży i kwiczy, więc wydaje mi się, że ogólnie.
Oczywiście, ale wydaje mi się, że to trudne. Gdzieś po prostu zawsze tak działało, nawet przed streamingami, tak, no. Single w radiu siłą rzeczy były częściej słuchane niż całe płyty.
Lubiła nie? tańczyć, pewna radości, tak.
Pamiętamy.
Największy skandal to było, skoro jesteśmy przy tym, że to zostało usunięte.
Co? Czekaj, co? To zostało zrzucone?
Nie wiedziałeś?
No, myślałam, że dlatego...
myślałem też, że do tego nawiązujesz. Bo już...
Nie, to mi chodziło o to, że to jest właśnie jedna piosenka, która zdobyła ogromną popularność na zespół przepadł, nie? Mimo
tak,
tego.
Tak, tak. No i
ja, teraz dosłownie. Zrzucili to z YouTube'a.
Pewnie Artur im pojechał.
O.
Cóż, zakończyła się pewna era.
Tak.
13 lat.
Dobra. Michał, o czym chciałbyś porozmawiać z naszymi gośćmi?
Wciąż się zbierasz po tej wiadomości?
Tak, nie, no, ja bym wrócił jeszcze trochę do tej boomer ery i
przyjemnością.
Trochę zahaczył o narzędzia AI, ale też właśnie o to, co się dzieje ze starą muzyką, o właśnie nowych Beatlesów, czy zapowiedź Kiss grających jako hologramy. Kiedyś mogliście kupić od Kiss struny do gitary powietrznej, tak teraz będziecie mogli zobaczyć na scenie muzyków z powietrza. Tak więc wszystko tu się zgadza. Nie wiem,
mam wrażenie z tymi hologramami, no. Że to od kilku lat próbuje być nam wciskane jako coś nowego, fajnego, przyszłość muzyki i tak dalej, a z drugiej strony no co pojawia się kilka tych przykładów, pojawia się ten Tupac z holograma, jest ta piosenkarka japońska, Hatsune Miku, ale no to są też przykłady takie pojedyncze i Dio też miał być hologramem i też ta trasa jakoś się, mam wrażenie, po kościach rozeszła. Chyba nie ma aż takiego hype'u na to, żeby oglądać hologramy. Już nawet Gorillaz nie grają w ten sposób.
Nie wiadomo, czy jakby nigdy nie będzie, ale...
Nie mówię, że nigdy nie będzie, ale mówię, że jak ta technologia próbowała być nam jakoś wciskana, no to wciąż... Chyba poza takimi pojedynczymi zajawkami na zobaczenie ulubionego artysty na hologramie, nie ma na to chyba większego jakiegoś zainteresowania takiego ogólnoświatowego.
To się chyba niczym nie różni tak naprawdę od koncertowego DVD, ale w trzech wymiarach, nie? I z ludźmi obok. W sumie to tak się kiedyś chodziło do kina na koncerty. Czy to jakby, czy 50 tysięcy ludzi przychodziło na koncert Nirwany do kina? No, raczej nie.
Nie, ale ten na przykład koncert Metallica, czy tam film, ten Through the Never, całkiem nieźle się chyba sprzedawał. Pamiętam, że też Guns N' Roses takie poruszenie wywoływało.
Taylor Swift ostatnio.
Taylor Swift albo no, trochę z innej bajki też Justin Bieber czy One Direction, to też były hitowe filmy. I myślę, że możemy tutaj jeszcze po prostu czekać na trochę lepszą technologię, a na przykład panowie z Metallica już dawno są poskanowani pod każdym możliwym kątem.
Dzięki Bogu. Możemy spać spokojnie.
Lars będzie w końcu równo grał.
Oby nie.
Właśnie łatwo będzie rozróżnić autentyk od...
Albo czekamy po prostu na technologię jak z Jetsonów i będzie można wyświetlać sobie takie hologramy w salonie.
Bo też inna sprawa jest taka, że wiecie, no, na film do kina muzyczny pójdziesz za pewnie 35-40 zł, a
tak.
Koncert hologramu jest liczony tak samo, bo nawet i lepiej jak u zwykły koncert, nie? I to już jest problem.
A jak przy tych koncertach jesteśmy? Słyszeliście o tej ekologicznej trasie Coldplay w ogóle?
Ja ostatnio słyszałem, że w ogóle nie będzie już teraz Coldplay dzięki Grecie Thunberg. Ale nie wiem, może to po prostu było jakieś przeinaczenie. No, Oni chyba zapowiadali już parę lat temu, że będą trochę szli w tym kierunku.
Tak, oni przestali na 4 lata temu przestali w ogóle koncertować właśnie z tych chyba powodów, o których ty mówisz, żeby pomyśleć, jak to zrobić, żeby zredukować właśnie carbon footprint, boże, ślad węglowy, tak?
Tak,
swoim koncertowaniem. I no i chyba w tym roku w końcu wymyślili i podobno jeszcze jakiś profesor poważny z MIT to im mierzył, jak to się wszystko pospinało, no i rzekomo udało im się zredukować właśnie ten ślad węglowy o 47%, czyli to jest no bardzo duży wynik, począwszy od jakichś tam wykorzystywania paliw, które są wynikiem recyklingu poprzez mniejsze zużywanie plastiku, czy to w scenografii, czy w materiałach promocyjnych. Jakieś nawet takie śmieszne gimiki, jak światło napędzane rowerami, ale też bardzo dużo, bardzo dużo tej redukcji udało się, z tego co czytałem, bardziej sceptyczne opracowanie uzyskać po prostu przez kompensację, czyli na przykład za każdy sprzedany bilet, nie wiem, sadzimy jedno drzewo, czy tam jeden krzak gdzieś.
Tak.
I no, mierzalną skuteczność takich działań jest optymistyczna dosyć w szacunkach, ich skuteczność. No i zastanawiam się właśnie, czy to jest dobrze, czy to jest źle, no bo o ile fajnie, że próbują coś tutaj robić, to nie wiem, czy po pierwsze nie jest to troszkę narcystyczne myślenie o problemie, który jest bardzo globalny, a tutaj panowie poważni artyści no trochę wchodzą w buty Bono i zakładają, że to właśnie to, że to Coldplay robi, będzie miało duże znaczenie i uratuje świat, a z drugiej strony właśnie, na ile to faktycznie coś tam zmieni? Jak w ogóle postrzegacie takie akcje?
Ja w ogóle na początku chciałabym zaznaczyć, że przed Coldplay to Massive Attack ogłosiło, że pojedzie taką trasę pociągiem. Niestety to się jeszcze nie wydarzyło, a chciałabym bardzo to zobaczyć i dowiedzieć się, jakim pociągiem, żeby też nim pojechać. Ale właśnie dosłownie wczoraj też Massive Attack ogłosili koncert w przyszłym roku, znaczy wydarzenie muzyczne w Bristolu i to się nazywa Climate Action Accelerator. I no, na razie tylko tyle jest ogłoszone, ale znając wokalistę, to pewnie Greta będzie otwierała to wydarzenie i na pewno tam dużo tego typu rzeczy będzie miało miejsce w kontekście właśnie zmniejszenia śladu węglowego. I no, uważam, że nie jest to fajne. Wydaje mi się, że w dużej mierze jest to wizerunkowe, ale jak tak duże nazwy dają jakiś przykład, czy wiecie, mogą pokazać, że trochę inaczej się da, to jest to super. No bo mówmy się, no Coldplay to jest kobyła, prawda? Konceptowa.
Jasne.
To nie jest zespół z Midy, na przykład. Ale wciąż to jest tak naprawdę kropla w mozu, więc nie wiem, wiecie, no wydaje mi się, że to jest bardzo bardziej wizerunkowe tak naprawdę.
No trochę tak jest z tymi akcjami, o których tak się 4 lata właśnie głośno krzyczy, że teraz to już będziemy jeździli w ekotrasy, teraz to będziemy jeździli w ekotrasy. To jest jeden z miliona zespołów na świecie i jeden pewnie z 10, które mogą sobie na to pozwolić i które na razie od 4 lat tylko o tym gada i może w końcu coś zrobi. A co do Massive Attack, to też się zabawne, jak to się pozmieniało, bo bardzo dobrze pamiętam, jak kiedyś Mikołaj Żółkowski zapowiadał ich koncert na Openerze i bardzo dużo mówił o tym, że specjalnie ich sprzęt przyleci jakimś ogromnym samolotem, bo inaczej się po prostu go nie da przegłów i ten samolot wyląduje tam w tej Gdyni i to będzie jakieś super wielkie wydarzenie.
Omówienia.
No, to chyba nie było ekologiczne, wydaje mi się.
Omówienia, na pewno.
Nic takiego się nie wydarzyło, Agato?
Tak, tak, ja tam byłam.
Masz inne wspomnienia?
To jest nieprawda.
Efekt Mandeli.
Tak.
Więc co do Coldplay, no fajnie, jakby jako kierunek to jest wszystko okej, ale wydaje mi się, że to jest po prostu na razie no dosyć cyniczne, nawet bym powiedział. dużo chyba lepiej bym to przyjął, gdyby oni pojechali w taką trasę i po tej trasie powiedzieli, a w ogóle by the way, to korzystaliśmy z alternatywnych paliw na tej trasie i dzięki temu mamy tam 47% mniej emisji, a tutaj no okej. Dużo gadania.
Dużo hałasu jak na rzecz, która wydarzyła się po kilku latach dopiero. Nie?
Dokładnie.
Zresztą za każdym razem, jak nie wiem, słyszę, że no, jakiś artysta, celebryta tutaj chwali się tym, jak obniżył swój ślad węglowy, jakich to ekologicznych materiałów nie użył do stworzenia książeczki na swoim nowym albumie, no to przypomina mi się, jak dużo ton, ile tam set ton CO2 no, produkują z drugiej strony celebryci mający swoje prywatne odrzutowce. No i dużo więcej podejrzewam jest tych celebrytów, którzy generują te setki ton, niż tych, którzy jakieś tam świadome kroki podejmują. Raczej to nie jest równoważne i trudno nie być tutaj cynicznym. No.
Ale też wydaje mi się, że tych ludzi jest na tyle mało, że nawet jakby wszyscy latali samolotami wszędzie, no to nie byłoby to szczególnie znaczące dla większego obrazka, w sensie wszyscy celebryci. I czy to jest, Michał, przepraszam tutaj zahintować, czy to jest miejsce na dyskusję o tym, że ekopaki są okropne i tylko jewel case?
Nie wiem, ja się ostatnio pozbywałem wszystkich swoich CD-ków, zrezygnowałem z tego nośnika, nie mam go nawet nad czym słuchać. Stwierdziłem, że nie tylko w tym przypadku kolekcjonerstwo traci sens i chcę mieć jak po prostu najmniej rzeczy, które mnie do jakiegoś miejsca przykuwają, więc pozbywałem się między innymi CD-ków. Jeszcze winyle u mnie stoją, ale no zbieram się też do tego, żeby się pozbywać też i tego nośnika, chociaż no noszę się z zamiarem jednak zakupu jakiegoś gramofonu, ale to też w takich celach bardziej nie tylko odsłuchowych, ale też może jakichś kreacyjnych. Ale wracając do tego, co pytałeś, biorąc tylko względy wizualne, no to mógłbym się z tobą zgodzić.
Okay. A czyli co, pełna cyfryzacja u ciebie wjedzie w końcu?
Już chyba od dłuższego czasu jest. Nie słucham praktycznie fizycznych nośników, no tylko Spotify, SoundCloud, Bandcamp. Łatwiej mi wyszukać, włączyć play i słuchać, niż odpalać jakiś nośnik, szukać tego albumu i być przykutym tylko do tego nośnika. No nie kusi mnie, żeby kupować Walkmana. Na razie.
To jest zabawne w ogóle, jak nośniki fizyczne, bo też czytałem taką analizę, stały się po prostu czymś, dzięki czemu trochę młodsi i trochę siłą rzeczy biedniejsi ludzie mogą słuchać muzyki w samochodach, bo młodszych, biedniejszych ludzi stać tylko na samochody, które na przykład mają odtwarzacz CD albo kasetowy, nie? I to oni stali się w pewnym momencie głównymi jakby nabywcami tego typu rzeczy. Kiedy ci starsi i bogatsi już sobie mogą pozwolić na to, żeby i w domu, i w podróży, i wszędzie słuchać muzyki cyfrowo. To jest ciekawe, bo to trochę jakby odwraca całe postrzeganie. You know? Ale no tak, ja też jestem raczej z tym. Cyfrowy. Chyba mam w domu, nie wiem, z 4 winyle i z 10 CD-ku i to są wszystko rzeczy, które dostałem za darmo, bo coś tam.
To jak ci Beatlesi ostatnio wam się podobali? Nowi, sprzed 50 lat.
To jest też ciekawa rzecz, bo no to jest kawałek, który gdzieś tam leżał na dnie szuflady przez tyle lat i w międzyczasie od rozpadu Beatlesów do dzisiaj wyszło jeszcze ileś takich kawałków i każe to myśleć w ten sposób, że gdzieś tam powiedzmy McCartney i Ringo Starr wydawali sukcesywnie te kawałki, które uznawali za warte wydania, a ten ostatni nie. To jakby to samo pokazuje, samo w sobie pokazuje chyba jak dobry to jest kawałek.
Też no, była kwestia
technologii. Oni troszkę inaczej to tłumaczą, no właśnie. No,
niby.
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 Jakoś muszą to usprawiedliwić, że go wydali teraz, nie?
No tak.
Może coś jest w tym, co muszę. Ale no właśnie chwalili się tym, jak to technologia pomogła te wokale Lennona oczywiście oddzielić od dźwięku instrumentu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że sama produkcja tego utworu nie jest najlepsza. Ten dźwięk jest po prostu, jak sobie nawet zobaczy się to na waveformie, jest strasznie skompresowany dźwięk, jest taki zbity i no nie wiem, tak jakby cały budżet poszedł na wyselekcjonowanie tych wokali, a resztą jakby się już nie przejmowali, bo stwierdzili, mamy to, dobra, no to puśćmy to w końcu.
Wiecie, jakby ta technologia pozwalająca to oddzielić, to dla takich ludzi jak oni to była dostępna już bardzo dawno temu. Jakby nikt mi nie powie, że popularność czata GPT jakby pozwoliła to.
No nie.
Więc to jest jakiś po prostu skok na to, że a dobra, teraz możemy tak powiedzieć, że jest AI, to jakby... więc no tak, no i też obejrzałem teledysk do tego kawałka i mam w sumie...
No teledysk jest absolutnie creepy, to jest... Przeklęty klip.
Co tam się dzieje? To jest niesamowite.
Cyfrowe kukły Paula McCartneya wpatrują się w jego obecne oczy, obok te właśnie animowane George Harrison z Lennonem. Koszmar jakiś.
I zrobił to gościa dwa co pół wcień.
No to już jest chyba Uncanny Valley.
Nie? Tak, bo to niby właśnie przy okazji tego dokumentu Get Now, czy Get Back, nie pamiętam, ale...
Get Out.
Właśnie podobno przy tej okazji udało się... Get Out. Bardzo chętnie. Udało się te właśnie traki odizolować. Ale wspomniałeś już, Krzysiek, o AI. Czuliście w ogóle ten oddech Skynetu na swoich plecach, jeśli chodzi o muzykę w tym roku? Czy konsumowanie kultury? Czy jak do tego podchodzicie? Dystansujecie się może do tego? Nie wiem.
Słyszałem ostatnio u siebie w pracy, mój kolega wypromptował piosenkę w AI. Ja sam też kiedyś, jak te narzędzia się pojawiły, to coś tam próbowałem się bawić, ale mi to cierpliwości brakuje zaraz do takich rzeczy. Ta piosenka była okropna. W sensie, no wiecie, no jakby da się to, da się wykorzystać AI teraz do stworzenia jakiejś piosenki, no ale gdzieś będzie zawsze brakowało jakby... Jak to niektórzy mówią, że tego serca, nie? I to się da czuć. No nie wiem, czy zaleje nas to teraz. Raczej nie w takiej kulturze popularnej, może gdzieś tam na streamingach będą robione jakieś rzeczy pod algorytm, powiedzmy. Na tej samej zasadzie, na której się tam parę lat temu, nie wiem, przerabiało trochę popularne kawałki i wrzucało jako coś innego, żeby nie wyrzucało. Nie, to jakby to pewnie tak, ale nie obawiam się jakoś tego Skynetu, szczerze powiedziawszy.
A widzisz potencjał jako muzyk w tych narzędziach?
Jako narzędzie, jako coś, co da się pewnie razem z zespołem czy z jakimś tam prawdziwym wykonawcą połączyć, to oczywiście, to jest takie samo narzędzie jak autotune, czy jakby każde wcześniejsze, każdy technologiczny wynalazek, który był wcześniej, to oczywiście, w ogóle jakby jestem wielkim fanem mówienia o sztucznej inteligencji jako o super przydatnym narzędziu do wszystkiego, ale nie jako czymś, co zaraz nam wszystkim zabierze pracę i zniszczy ludzkość, nie?
Oj.
Nie, no wydaje mi się, że w samplingu też to będzie na pewno odświeżające, tak? Możliwość trenowania modeli na podstawie głosów i uzyskiwania różnych ciekawych właśnie tutaj sampli, albo też oglądałem wideo, gdzie producent już pracujący z jakimiś takimi top gwiazdami typu Britney, Taylor Swift, nie wiem, Beyoncé i tak dalej, wykorzystywał to właśnie jako takie bardzo wygodne narzędzie do robienia demówek, gdy na przykład podawał takie sytuacje, że nie był przekonany, że jakiś menedżer nie był przekonany, że jego artysta fajnie zabrzmi w takiej konwencji albo no, na to na jakimś tam traku i tutaj on był w stanie, a zobacz, tutaj tak by to mogło zabrzmieć, nie? Tylko oczywiście lepiej jakbyśmy to nagrali i o, w sumie ciekawe. Do szybkiego testowania właśnie jakichś pomysłów, które daje oczywiście no lepsze rezultaty niż sama tam burza myśli.
Chociażby. OTS to jest super w ogóle rzecz. Wydaje mi się, tak w muzyce popularnej na pewno będzie przydatna, nie?
No to też jak AI jest wykorzystywane do różnego rodzaju wtyczek, chociażby w programach producenckich i to jak może to usprawnić proces, który wcześniej zajmował godziny, chociażby przy miksie. To może być przydatne, ale myślę, że no wtedy to nie będzie jakoś brzmieć konkretnie, no tylko będzie brzmieć bardzo podobnie do wszystkiego innego. No,
no i to bardzo, bardzo szybko się to przesycenie chyba pojawia, bo nawet to obserwuję po takich treściach zupełnie rozrywkowych. Nie wiem, na TikToku mi się wyświetlają. Przez pewien czas mi się wyświetlały, bo już za którymś razem kliknąłem, że mnie to zupełnie nie interesuje. To nie związane z muzyką, ale trochę z tematem. Właśnie rozmowy z czatem GPT na zasadzie wygeneruj obrazek 10 żab. Dobra, no i czat wyrzuca super żaby, siedzą sobie w stawie, chillują. Sprawdź, by te żaby były zdenerwowane. No i nagle te żaby zaczynają mieć bardzo niepokojące ekspresje na swoich żabich pyskach. No, sprawdź, żeby były jeszcze bardziej wkurwione. No i tak kilka razy się to powtarza. W końcu na ostatnim obrazku te żaby no, rozrywają kosmos na kawałki. Generalnie wygląda to bardzo fajnie, bardzo ciekawie. No ale kilka scrolli dalej wyświetla mi się to samo, tylko z kaczkami na przykład, albo z, nie wiem, kurczakami, królikami, no innymi zwierzątkami. Formuła jest bardzo podobna, a przede wszystkim te obrazki są bardzo podobne. Te, nagle to, na czym ta sztuczna inteligencja była karmiona, no zaczyna tak wychodzić, stawać się tak oczywiste, że od razu tracę tym jakiekolwiek zainteresowanie, nie? Dobra, ale może w końcu przejdziemy do tej części podsumowującej, właściwej. Michał, jak myślisz?
Przejdźmy, pewnie. Przez od podsumowania zaczęliśmy, więc myślę, że możemy też przejść, może skończyć. Pojawił się temat festiwali, koncertów. Jakie w tym roku odwiedziliście, może jakie zapamiętacie szczególnie?
No nie, to był rok debiutu na Roadburn, więc całkiem ważne wydarzenie. No rzeczywiście, ten festiwal, wszystko co o nim mówią, to jest prawdą. Wszystkie pozytywne rzeczy na temat tego festiwalu niestety są prawdą. Brakuje takiego festiwalu w Polsce. Już nawet nie mówię stricte o profilu muzycznym, ale taki mniej festiwal, wiecie, w ogóle to miejsce, gdzie się odbywa Roadburn, to jest naprawdę taki, może to jest chyba mniejsze od Wrocławia, wydaje mi się, a to jakie mają zaplecze klubów muzycznych, to nie wiem, czy w ogóle jakiekolwiek miasto w Polsce ma, więc tego brakuje w naszym kraju i mam nadzieję, że kiedyś się doczekamy. No jakby w ogóle idea festiwalu miejskiego to jest coś, co totalnie kocham, bo to jest też już chyba kwestia tego, że jak już ustaliliśmy, wchodzę w boomer era i jakby spędzanie 3 dni na wypizdowie pod jakąś sceną, gdzie wieje albo jest za gorąco, to jest, wiecie, no bardzo trudne. A jednak możliwość wejścia sobie do klubu, zostawienia kurteczki, po prostu odpoczynku gdzieś pod zadaszeniem, to są rzeczy, których no, nie da się kupić. Więc tak, Roadburn na pewno. To był też rok, kiedy pierwszy raz nie pojechałam na OFA z różnych przyczyn. Ale to też mam wrażenie, że trochę moje drogi z OFF-em się zaczynają rozmijać. I trochę to jest dla mnie smutne, bo to był zawsze taki festiwal pewniak, zawsze takie miejsce, gdzie jednak miało się pewność, że można jechać w ciemno, a i tak będzie super. A w zeszłym roku tak nie, w tym roku, przepraszam, w tym roku tak nie było. I jest to jakieś znamienne i jest to też dla mnie.
To przez osobę pana Artura i małżonki, czy?
To aż tak bardzo nie. To jest w ogóle ciekawy temat. Możemy do niego wrócić. Ale też wydaje mi się, że po prostu muzycznie, no jednak ja jestem gdzieś tam trochę metaluchem. To po troszeczkę, ale w tym roku rzeczywiście tam już w ogóle nie było jakichś takich gitarowych rzeczy. Krzysiek, jak coś, to mnie popraw, bo ja też już tak nawet nie pamiętam, jaki był tam line-up, ale no, brakowało takich nas. Zresztą już nawet 2 lata temu, tam była tylko Amenra i, no nie wiem, VR. Więc jakoś tak po prostu coraz mniej rzeczy mnie tam ściąga. Nawet na grupie ochowej widziałam ludzie, tam jeden taki komentarz był, że fajnie było właśnie, jakby Chat Pile ściągnął Rojek, jakby Krzte, coś tam, jakaś jeszcze jedna nazwa, i zupełnie szczerze wydaje mi się, że to już jest takie pole, na którym położy łapę Mystic Festival. Że jakby ochowi już to trochę zostało zabrane, mam takie poczucie.
Okay.
Swoją drogą, Mystic Festival też pierwszy raz byłam w tym roku. No i to też jest jakby, no byłam pod ogromnym wrażeniem organizacji. Pomimo tego, że po prostu ta edycja Mystic była jakaś wyjątkowo pechowa i bardzo współczuję wszystkim osobom, które pracowały tam, bo na pewno nie było to łatwe. Ale tak, właśnie organizacyjnie fajnie i fajnie, że myślą o tych osobach, które właśnie nie są takimi metaluchami w 100%. Ja rzeczywiście chyba w tym roku na Mystiku byłam tylko na jednym koncercie na scenie głównej i to był właśnie Ghost. Sorry, ale poszłam z ciekawości.
Bardzo dobrze, jakby dobry wybór.
Byłam zachwycona, to jakby w życiu nie widziałam, jakby na wielu koncertach w życiu byłam, ale moment, kiedy ten papież jest reanimowany, potem zaczyna grać solówkę na saksofonie i jakby to już to jest coś, co będę wspominać latami, naprawdę. Ale tak, wracając do meritum, że jakby wiecie, na mniejszych scenach naprawdę było bardzo różnorodnie i to było super. No i też widzę po tych ogłoszeniach na przyszły rok, to jeszcze bardziej różnorodnie jest. Więc no, tylko pozostaje trzymać za nich. Jeszcze z takich rzeczy, no tak, ten koncert Depeche Mode był dla mnie całkiem niezłym przeżyciem, ale też dlatego, że robiłam na nim zdjęcia. Więc jakby całe przeżycie tego, jakby przejście tej ścieżki, którą przechodzą fotografowie Live Nation i jakby co 5 metrów rewizja osobista i jakby wiecie, sytuacja jak na jakimś lotnisku, była bardzo, bardzo stresująca i bardzo dziwna. No i jednak przeżycie takiego wielkiego koncertu jeszcze z momentem 20 minut pod samą sceną, gdzie ten Dave Gahan macha bioderkami zaraz nad moją głową. No muszę przyznać, że to też jest coś, co będę wspominać przez długie lata. I to jest z takich rzeczy, które mi przyszły do głowy, to chyba więcej nie. Ale ogólnie był to fajny rok koncertowo. Chociaż mimo tego, że byłam właśnie na tych festiwalach, to głównie wspominam jakieś takie pojedyncze koncerty. Nawet na tych festiwalach, na przykład ten Roadburn, to tak naprawdę no, jestem po prostu psychofanką Chat Pile i grało tam Chat Pile i równie dobrze ten Roadburn mógłby się zakończyć po ich koncercie, bo ja tam jakby tylko przez kolejne 3 dni chodziłam i wspominałam o tym, jak było super na koncercie Chat Pile.
Ja tylko powiem 2 słowa, że coś mi mówi, że Hof nie powiedział ostatniego słowa w kwestii metalu.
I piło.
Ale nie wiem nic więcej.
Okej.
To tyle. A jeśli chodzi o... Ja z kolei w tym roku sam byłem zaangażowany w granie koncertów na dużo tego było, więc też teraz sobie spojrzałem w ogóle na
na jakich koncertach ja byłem i było ich wybitnie mało w tym roku. W związku z tym, jak miałem mało czasu, a też dwa, jakie są po prostu ostatnio ceny nawet tych mniejszych koncertów, w sensie takich, wiecie, jak macie klub, znaczy koncert, powiedzmy, w Hydrozagadce za, czy Słowiowej Hydrozagadce, bo czy klubie tego rozmiaru za 120 zł, to już trzeba to o tym myśleć trochę z większym rozsądkiem. Natomiast no tak to wygląda teraz i też no, trochę jestem rozdarty, bo też jako osoba, która gra koncerty, też trochę na tym, że te ceny wzrosły, trochę zyskuję, ale też z kolei koszty grania koncertów bardzo mocno wzrosły. No to jest też temat na inną rozmowę, a jeśli chodzi o koncerty, za to właśnie jak już zobaczyłem jakieś fajne koncerty, to one były naprawdę świetne i w ogóle jestem, w końcu spełniłem w tym roku marzenie i zobaczyłem na żywo King Lizard and The Lizard Wizard, bo no to było, i ten koncert w Warszawie był no świetny i też wydaje mi się, że tak na tyle, na ile obserwuję ten zespół i to jakie oni koncerty grają, to nawet tak mocno ponad ich średnią. Świetny był koncert zespołu Gel w klubie Voodoo. W ogóle ta taka nowa scena hardcore'owa, która gdzieś jest taką, która gdzieś idzie śladem Turnstile. To jest świetna rzecz i koncertowo, czy właśnie Gel, czy Scowl, zespół, w którego koszulce właśnie siedzę. Obydwa zespoły widziałem w tym roku i były świetne. The War on Drugs w Warszawie też bardzo ładny koncert. To jaki to jest po prostu jeden wielki organizm na scenie, to jest po prostu urocze. A z festiwali to chyba byłem tylko na OFF-ie w tym roku. I tam akurat najbardziej mnie zachwyciło to, co już znałem i widziałem, czyli Gila Band. Ale za to jeszcze z koncertów pozafestiwalowych byłem jakieś półtora miesiąca temu na koncercie zespołu Quicksand w Berlinie, gdzie grali w całości płytę swoją pierwszą Sleep i absolutnie piękne wydarzenie.
Ja jeszcze muszę się wtrącić, bo tak, Krzysiek mi przypomniał o tym koncercie Gizardów i to jest w ogóle całkiem zabawne z punktu widzenia osoby robiącej zdjęcia, bo zazwyczaj jest tak, że można robić zdjęcia tylko przez pierwsze trzy utwory i potem z tej fosy wyrzucają. No i wiecie, te pierwsze trzy utwory to jest zazwyczaj no, 12-15 minut. W przypadku King Gizzard było to 40 minut. Więc to było całkiem miłe, że można było sobie tyle czasu spędzić pod sceną. Ja jeszcze tak przecież rzutem na taśmę pojechałam sobie jako fotografka trochę Zamilskiej tę przełomową trasę z Furią i to też taki znak było całkiem niezłe przeżycie. Nie widziałam nigdy Furii wcześniej na żywo i rzeczywiście no, jest to zespół czołg, super się na nich patrzy na scenie, możliwe. Zamilska też świetnie wypadła w tym towarzystwie, bardzo miło się patrzyło na to, jak ta metalowa brać daje okejkę i nie leci na scenę żaden bochenek chleba. No i też bardzo fajnie było obserwować Krztę. Uważam, że to jest zespół z ogromnym potencjałem. No naprawdę, bo nagrali świetną płytę i liczę na to, że tej muzyki będzie więcej. Także bardzo fajnie, że zostali nimi wzięci pod uwagę na tej trasie.
Tak, zapomniałem powiedzieć o tym koncercie Furii, bo właśnie też byłem w Warszawie i wspaniała rzecz. W ogóle wszyscy cztery wykonawcy, którzy tego dnia na tej trasie grali, to absolutnie Liga Mistrzów.
Ja bardzo żałuję, bo chciałem dotrzeć na ten koncert, miałem nawet kupione bilety, ogarniętą podróż, nocleg, ale koniec końców życie mi to utrudniło i życie mi utrudniało w ogóle docieranie na koncerty w tym roku. Nie wiem, czy byłem na więcej niż trzech, szczerze mówiąc, więc oddaję tobie głos, Michał.
To u mnie podobnie też, tylko że tutaj nie. Tutaj też kwestie finansowe nie doszły do tego, bo przez praktycznie pół roku szukałem stałej pracy. Więc i to jeszcze w okresie festiwalowym, więc nie byłem w stanie sobie pozwolić na żaden festiwal, też między innymi przez to, że ceny ich tak bardzo poszły w górę, ale też przez ten rok czułem taką mniejszą potrzebę chodzenia na koncerty. No trochę miałem takie poczucie, takie trochę niechęci, takiego zniechęcenia wobec koncertów na żywo. Nie czułem już takiego podekscytowania zobaczeniem kogokolwiek na żywo. No ale ostatnio byłem tylko chyba wyłącznie dzięki temu, że ze znajomymi kupiliśmy bilety już jakiś czas temu. Byłem na Ives Tumor w Warszawie, bo kupiliśmy bilety zanim się okazało, że będzie jeszcze koncert w Krakowie, więc zrobiliśmy sobie wycieczkę do Warszawy. Bardzo fajny koncert I miło wspominam ten czas tam spędzony, zobaczenie Ipsa na żywo, ale nie miałem po tym koncercie jakiegoś takiego ożywienia, że o, tutaj super, chcę zaraz jechać na następny koncert, chcę zobaczyć więcej swoich ulubionych wykonawców na żywo. No nie. Mam trochę takie poczucie, że...
Już wystarczy na razie?
Że może mi na razie wystarczy. Nie czuję się dobrze w tłumie, nie czuję się dobrze tak... w takich grupach dużych ludzi. Przeważa jednak ta niechęć wobec dojeżdżania na to miejsce, stania potem z tymi ludźmi przez półtorej godziny w pozycji wyprostowanej, no i potem wracanie. I no, niestety chciałbym czuć większą przyjemność ze słuchania muzyki na żywo, ale w tym roku niestety jej nie było we mnie za dużo.
Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo z kolei ja mam w tym roku duży problem z pisaniem. I jakby mam wrażenie, że nie wiem, czy... No mam nadzieję, że to jest tylko jakiś taki moment gorszy u mnie, ale... Właśnie też mam takie poczucie, że już mnie to nie cieszy, tak jak kiedyś. Już właśnie też robienie wywiadów jest dla mnie o wiele trudniejsze. Jakoś, nie wiem, nie mam w tym roku takiej energii, jak miałam we wcześniejszych latach. I właśnie też się zastanawiam, czy to jest po prostu jakiś przesyt, ale też no, nie jestem jakimś mega płodnym po prostu dziennikarzem, który, nie jestem Jarkiem Szubrychtem. Wydaje mi się, że w takiej sytuacji mogłabym czuć taki przesyt, ale tak, też mam takie poczucie trochę takiego zmęczenia materiału. Nie wiem, jak to ubrać słowa. Ale a propos koncertu i Stuart, czy ty też miałeś wrażenie, że znajdujesz się na planie teledysku Korna? Po prostu... To jest niesamowite i wiem, że jakby już tak po raz kolejny tutaj moja boomerska strona się odzywa, ale to jest niesamowite, jak to Gen Z wygląda, jakby serio, oni wszyscy wyglądają jak fani metalu i to moje serce oczywiście bardzo cieszy, ale wiecie, oni wyglądają tak dobrze i tak autentycznie w tych stylówach. To nie wygląda, to oni się przebierali, oni po prostu miałam taki mindfuck trochę na tym koncercie, że Boże, który mamy rok? Gdzie ja jestem? Wspaniałe to było.
Właśnie to jest coś wspaniałego, jak na TikToku się wyświetla jakieś wideo o Tradgo w make-upie i do niego ci się robione oczywiście przez, nie wiem, 17-latka i do niego jest Stitch robiony przez, dajmy na to, 16-latka, który wyjaśnia, nie, tak się nie robi Tradgo w make-up. Tradgo w make-up polega na tym i na tym. Tutaj są płyty Suzie and the Banshees, tutaj jest The Cure. I wiesz, ja kurwa chyba nigdy w życiu nie widziałem na żywo człowieka z Tradgo w make-up.
No, tak, tak.
No nigdy w życiu. A tutaj no, jest bardzo, bardzo rygorystyczne podejście do pewnych kwestii.
Ale tak jeszcze a propos, na kilku koncertach, nawet na całkiem sporej liczbie koncertów, właśnie zauważyłam dużo młodych ludzi. I trochę mówię to z bólem serca, jakby, że są młodsi ode mnie.
Że możesz zidentyfikować tą grupę w ogóle, tak?
Nie, dokładnie. Że oni nie są już bobasami, tylko są jakby ludźmi, którzy chodzą na koncerty. Ale i wiecie, i to było, no nie wiem, i na Sun-O, i na Shushu, teraz się dowiedziałam w tym roku dopiero, jak się wypowiada prawidłowo nazwę tego zespołu.
To jeszcze ci dopowiem, mówi się Sun, a nie Sun-O.
Człowiek uczy się całe życie. I właśnie na Shushu, i na jakichś koncertach Avant Artu, i właśnie na tym koncercie, o którym mówiliśmy przed chwilą i już zapomniałam nazwy tego artysty.
I w Sumor.
Dziękuję bardzo. Wiecie, jakby, bo prawda jest ogromna grupa młodych ludzi, którzy chodzą na te gigi. Też na King Gizzard było bardzo dużo młodzieży i nawet się wtedy zastanawiałam, Boże, skąd oni się dowiadują o takiej muzyce? Jakby, czy to jest, nie wiem, no na TikToku popularne? Autentycznie chciałabym wiedzieć, gdzie młodzi ludzie gigują taką muzykę.
To jest w ogóle ciekawy wątek i tutaj odniosę się do osobistego doświadczenia. No bo moje zwidy zagrały w tym roku dwa koncerty supportując zespół Lovejoy i to jest taki brytyjski zespół, który gdzieś tam gra w stylu Arctic Monkeys, The Wombats, wiecie, tego typu rzeczy. Tylko jest to zespół, którego frontmanem jest jeden z największych na świecie streamerów Minecrafta. Wobec czego dwa koncerty w Gdańsku na 1500 osób, w Warszawie na 1800 wyprzedały się w 8 minut. A ludzie stali...
Pierdolisz.
Serio. Ludzie stali 24 godziny, dzieciaki stały 24 godziny w kolejce do stodoły, żeby stać w pierwszym rzędzie. My byliśmy pierwszym supportem i graliśmy dla pełnej sali. I dla, myślę, 2500 osób w Polsce jesteśmy pierwszym koncertem, jaki zobaczyli w życiu. I najlepsze jest to, że ci ludzie potem przychodzą na nasze koncerty i bardzo się jarają tym, że jest w Polsce muzyka taka, jest w Polsce taka scena. Po prostu trzeba było do nich dotrzeć i bardzo się cieszę, że dotarliśmy do nich w sposób taki, że pomógł nam jakiś wielki YouTuber, nie? I tyle. Tak się chyba dowiaduję. W sensie, no jakby trochę ta muzyka musi być może dodatkiem do czegoś, czy jakby do tej, powiedzmy, osobowości, czy tego, że ktoś tam się zajmuje, czy innymi rzeczami, ale na, jakby na plecach tego ci ludzie teraz przychodzą na koncerty do Hydrozagadki, do Chmur, do klubu F w Krakowie i tak dalej. Jak nas tam potem ktoś supportował, to teraz chodzą na koncerty tych supportów. Ich, nie wiem, wydaje mi się, że możliwe, że tak było po prostu, bo taka szansa była zawsze w docieraniu do dzieciaków, tylko no nie potrafiliśmy, nikt nie potrafił, a teraz się to po prostu wydarzyło w ten sposób.
Trzeba było grać w Minecrafta po prostu.
Trzeba było po prostu grać w Minecrafta. Wydaje mi się, że tak, że po prostu dzieciaki są bardzo, zawsze były i zawsze będą bardzo chłonne, jeśli o to chodzi, tylko trzeba trafić do nich szybciej niż trafi do nich mata, na przykład. Chociaż inna sprawa, bo to też jest jakby wątek na, myślę, podsumowanie tego roku i jakby rozważanie o najbliższych latach, że w ogóle można słuchać maty, K-popu i Fury i nie ma przypału. To jest okej, okay, to bardzo mnie cieszy w ogóle.
Michał, co nam jeszcze zostało na liście dzisiaj do omówienia? O tych płytach nieszczęsnych, w końcu chcemy coś powiedzieć? Chce nam się jeszcze?
Myślę, że możemy powoli.
Powoli? Nie powoli, Michał.
Szybciej. Możemy szybciej podsumowywać tak. Podsumowanie.
Bo pozasypiamy.
Trzeba rozbić na jakieś trzy części.
Wiesz co? Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o długie treści, coraz na YouTubie coraz więcej osób je ogląda. Ja na przykład oglądałem przez 3 dni, ale już prawie obejrzałem, prawie 4-godzinny...
To o plagiacie.
Dokładnie, o plagiacie, więc my tutaj całkiem nieźle, tak przystępnie powiedziałbym. Macie jakieś muzyczne oczekiwania wobec przyszłego roku? Coś, na co czekacie, albo co chcielibyście, żeby się wydarzyło?
Chciałabym, żeby coś mnie tak wzięło za mordę, mówiąc bardzo kolokwialnie, i potrząsnęło chciałabym jeszcze to poczuć w muzyce.
Nie wiem. Chyba cały czas po prostu chcę i będę odhaczał jakieś rzeczy, które, jakieś zespoły, które ciągle chcę i jeszcze nigdy nie zobaczyłem. To, że się pojawią jakieś młode, nowe zespoły, które mi się bardzo spodobają, to myślę, że mogę być tego pewne. Bo tak pewnie będzie, dopóki jest muzyka, więc nie, chyba podchodzę na totalnym luzie do przyszłego roku, bez jakichś wielkich oczekiwań.
Ja bym chciał w końcu słyszeć coś nowego od Bolzer, bo od tej epki minęły już 4 lata. Może coś kolejnego. Nie musi to być wcale duża płyta, ale no, panowie mogliby coś jeszcze zrobić. A tak to mam oczekiwania dosyć duże od nowego albumu Isana, bo został opublikowany chyba jeszcze w zeszłym miesiącu singiel, który jest w połowie absolutnie obrzydliwy i okropny, i on brzmi, jakby został w ogóle nagrany jeszcze w tej erze, kiedy on zwariował i myślał, że jest Mozartem i Emperor nagrywał tą czwartą płytę, która też jest w połowie okropna, ale w ciekawy sposób okropna, a w połowie był bardzo fajny. I jestem ciekaw po prostu, co z tego wyjdzie.
Ja bym chciał jakiś gatunek poznać, który będzie na tyle interesujący i na tyle wciągający, że będę miał dosłownie miesiące odkrywania nowych rzeczy, nowych zespołów wewnątrz tego gatunku. Czegoś, czego jeszcze nie słyszałem, albo coś takiego, co jest skonstruowane w taki sposób, że łączy te tropy, które lubię, które znam w interesujący sposób, więc tego bym chciał chyba. Tego bym chciał.
W tym roku miałem troszkę takich odkryć, głównie jeśli chodzi o muzykę z Afryki i muzykę już bardzo konkretnie z dwóch wytwórni. Pierwsza z tych wytwórni to jest Hakuna Kulala, przepraszam, i ona wydała chociażby takie płyty jak Maso, rapera Eko Baz oraz wokalistka P z płytą Kosjasz. Bardzo dziwna muzyka elektroniczna, łącząca dużo właśnie wątków, które się pojawiają w muzyce etnicznej afrykańskiej z jakąś taką totalnie odjechaną, dziką, nowoczesną elektroniką. Druga wytwórnia to jest Niege Niege Tapes i tutaj z kolei najbardziej mnie ujęła też taka pojebana płyta Doltasha Drum Exercises for Maharashtra, która jest w zasadzie półgodzinnym nagraniem bębnów i resamplowaniem tych bębnów i odwracaniem tych sampli, bawieniem się tym, co można właśnie z tego bębenka Hall, czy jak on się nazywa, wyciągnąć. I tutaj ukłony też za polecenie tej muzyki, tych wytwórni do Jessica McComber, między innymi z Majza. Także ja polecam wycieczkę w tę stronę i odkrywanie nowych rzeczy właśnie niezwiązanych zupełnie z europejskimi tradycjami muzycznymi.
Wykonawcy właśnie z Niege Niege Tapes to już tak od jeszcze nawet chwilę przed pandemią się pojawiali często w Polsce, czy na Ofie, czy na właśnie Avantarcie. I to zawsze było, w sensie, jak już trafiałem na te koncerty, to się zawsze świetnie bawiłem.
Właśnie Dola chyba? Nie, Boże, nie Dola, tylko Duma. Był taki zespół Duma. Też, który właśnie zrobił sporą sensację, nawet w tym naszym bardziej metalowym świadku.
Tak jest.
A, tak, to też stamtąd właśnie.
Myślę, że takim akcentem możemy zakończyć. Dzięki wielkie za rozmowę, że się zgodziliście, że wytrzymaliście te półtorej godziny tutaj z nami i fajnie było porozmawiać.
Dzięki wielkie.
Wielka przyjemność, dzięki wielkie.
Dzięki.